Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
To Chrystus jest centrum dziejów ludzkości, przypomniał papież włoskim historykom Kościoła.
Papież spędził wczorajszy dzień poza Watykanem, był u klarysek w okolicach Asyżu, poprosił je o modlitwę w intencji Kościoła i Światowych Dni Młodzieży w Panamie.
Monety wrzucane przez turystów do rzymskiej fontanny di Trevi nie będą już wspierać ubogich, zadecydowały władze miejskie Rzymu.
12 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Michał Król.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek przyjął na audiencji przedstawicieli Stowarzyszenia Profesorów Historii Kościoła, którzy uczestniczą w 18. kongresie z okazji 50-lecia założenia swojej organizacji. Temat spotkania brzmi: działalność poszukiwania, upowszechnianie, historia Kościoła posoborowego.
Ojciec Święty nawiązał do starożytnego powiedzenia, że historia jest nauczycielką życia. Dodał jednak, że niewielu ma ona uczniów. Historia studiowania z pasją może nas dzisiaj nauczyć wielu cennych rzeczy. Wystarczyłoby, byśmy nauczyli się dzięki niej z mądrością i odwagą konfrontować się z dramatycznymi skutkami wojen, które naznaczały drogę człowieka na tej ziemi.
Ale jak wy mnie uczycie, w centrum historii jest słowo, które nie rodzi się jako napisane, nie jest efektem ludzkich poszukiwań, ale jest dane przez Boga i zostaje poświadczone przede wszystkim przez życie i w samym życiu. To słowo działa w historii i przekształca je od wewnątrz. Tym słowem jest Jezus Chrystus, który naznaczył i odkupił tak głęboko ludzką historię, że bieg czasu mierzy się przed nim i po nim.
Franciszek podkreślił, że pełne przyjęcie dzieła zbawienia i miłosierdzia powinno uczynić wierzącego historyka jeszcze bardziej szanującym fakty i prawdę, delikatnego i uważnego w poszukiwaniach, spójnym świadkiem w nauczaniu. Powinno oddalić od niego wszelkie pokusy światowości związane z poczuciem pewności płynącej z wiedzy, podobnie jak z dążeniem do kariery i akademickiego uznania. Zdolność dostrzegania obecności Chrystusa oraz drogi Kościoła w historii powinny czynić nas pokornymi, aby nie ulegać pokusie chowania się w przeszłości oraz uciekania przed teraźniejszością.
Oto są moje życzenia dla was, aby wasze niełatwe nauczanie oraz wasze świadectwo przyczyniały się do kontemplacji Chrystusa, kamienia węgielnego, który działa w historii oraz pamięci ludzkości i wszystkich kultur. Niech on pozwoli wam zakosztować smaku swojej zbawczej obecności w faktach, dokumentach, wydarzeniach, tych wielkich i tych małych. Szczególnie powiedziałbym w tych faktach dotyczących pokornych, ostatnich, ponieważ oni są również twórcami historii. To jest w istocie droga będąca mistrzynią, prowadząca do zdobycia być może niewielu uczniów, ale za to naprawdę dobrych, wielkodusznych oraz dobrze przygotowanych.
Papież Franciszek opuścił wczoraj potajemnie Watykan i udał się z niezapowiedzianą wizytą do klasztoru sióstr klarysek w Spello. Jest on położony 10 kilometrów na południe od Asyżu. Siostry były umówione tego dnia na poranną Eucharystię z lokalnym biskupem Gualtiero Sigismondi z pobliskiego Foligno. Wraz z biskupem o godzinie 9 rano przed klasztorem stawił się jednak również Ojciec Święty i to on przewodniczył Eucharystii. Po mszy spotkał się z siostrami oraz odpowiadał na ich pytania.
Klaryski ze Spello poznał już wcześniej, ponieważ w 2016 roku zostały przyjęte przez niego w domu świętej Marty. Siostry zaprosiły również papieża na obiad. O papieskiej podróży do umbryjskiego klasztoru poinformowano dopiero wieczorem po jego powrocie do Watykanu. O niespodziewanej wizycie papieża opowiada księni klasztoru w Spello, matka Chiara.
Wielka radość, wielkie zdumienie i pokój. Czuliśmy się trochę jak trzej królowie, kiedy zobaczyli gwiazdę, bo i papież jest dla nas taką gwiazdą, która prowadzi nas przez życie. Doświadczyliśmy już tego w sierpniu 2016 roku, kiedy mogłyśmy odwiedzić papieża w Watykanie i kiedy przekazał nam jako przedstawicielkom wszystkich zgromadzeń konstytucję apostolską Vultum Dei Querare, którą napisał z myślą o zgromadzeniach klauzurowych. Wtedy się poznaliśmy i nawiązaliśmy tę szczególną relację z Ojcem Świętym. Od tej pory modlimy się w intencjach, które On nam powierza. Rozmawiając z nami, papież zalecił nam, aby życie modlitewne i życie we wspólnocie wzajemnie się weryfikowały. Potwierdzeniem zjednoczenia z Panem jest postawa względem innych i na odwrót. Franciszek odpowiadał też na pytania sióstr, a przede wszystkim prosił o modlitwę w intencji Kościoła, a w szczególności za młodzież i jego podróż do Panamy, a także za pozostałe podróże i inne zadania apostolskie.
Z radością i wdzięcznością została przyjęta w Rumunii wiadomość o pielgrzymce papieża Franciszka planowanej na przełomie maja i czerwca. Biskupi zachęcają wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli do zjednoczenia się w modlitwie, aby wizyta Ojca Świętego przyniosła obfite owoce dla życia duchowego chrześcijan oraz dobra wspólnego i jedności całego rumuńskiego społeczeństwa.
Papież odwiedzi Rumunię w dniach od 31 maja do 2 czerwca. Kraj potrzebuje nowego zaczynu, nowego impulsu oraz inspiracji, aby trwać, żyć oraz modlić się razem, mówi ksiądz Wilhelm Danka, odpowiedzialny w Rumunii za wizytę papieską.
Obecność papieża będzie impulsem do budowania jedności wszystkich chrześcijan, którzy dzisiaj z punktu widzenia społecznego oraz politycznego napotykają szereg trudności, aby odnaleźć wspólną drogę w budowaniu społeczeństwa. Oczywiście integracja europejska znaczy dla nas bardzo dużo, ale jednocześnie stawia wyzwania, których nie byliśmy świadomi. Na przykład podziały w rodzinach. Dorośli często pozostawiają swoje rodziny w Rumunii. Dzieci pozostają z dziadkami lub dziadkowie żyją bez dzieci oraz wnuków. Ojciec Święty przybędzie, aby przekazać orędzie jedności. O to się modlimy. Modlimy się o umocnienie rodzin, kościoła i wszystkich wspólnot, ale także o jedność chrześcijan żyjących w Rumunii, także w społeczeństwie, gdzie trzeba z większą determinacją popularyzować wartości chrześcijańskie oraz społeczne, dobro wspólne oraz prawdę w przestrzeni publicznej.
Półtora miliona euro to suma, jaką po decyzji rzymskich władz utraci diecezjalna Caritas. Od 1 kwietnia nie będzie ona otrzymywała pieniędzy ze słynnej fontanny.
Turyści odwiedzający Wieczne Miasto nie mogą nie udać się do rozsławionej na całym świecie fontanny di Trevi. Wielu z nich do wody wrzuca drobne monety, które mają zapewnić powrót do Rzymu. Co pewien czas drobne pieniążki są wyławiane przez firmę odpowiedzialną za utrzymywanie miejskich fontan. Od 2001 roku, niezależnie od zmieniających się nastrojów politycznych, monety służyły jako wsparcie finansowe dla Caritas diecezji rzymskiej. W 2018 roku suma ta wyniosła nieco ponad 1,5 miliona euro.
Decyzja władz miasta oznacza zredukowanie lub nawet zamknięcie wielu dzieł charytatywnych, jakie służyły najuboższym we włoskiej stolicy. 70% środków, jakie posiada lokalna Caritas, pochodzi ze zbiórek publicznych. 15% to dofinansowanie z konferencji Episkopatu Włoch, a pozostałe 15% otrzymywano właśnie z fontanny di Trevi. Od 1 kwietnia pieniądze trafiać będą po części do firmy opiekującej się fontannami oraz przeznaczone będą na utrzymanie zabytków i inne projekty społeczne.
Kościół katolicki w Montrealu wzywa rodziców, aby sprzeciwili się deprawacji swoich dzieci na zajęciach z tak zwanego wychowania seksualnego. Arcybiskup tego miasta zachęca rodziców, aby zabierali dzieci ze szkoły na czas tych zajęć i zadbali, by o tych tak delikatnych kwestiach uczono zgodnie z wolą rodziców i z poszanowaniem naturalnego poczucia wstydu.
W Quebecu wychowanie seksualne jest obowiązkowe. Ministerstwo Edukacji przewiduje możliwość zwolnienia z tych zajęć tylko w wypadku ofiar molestowania. Kościół wzywa więc rodziny do aktu obywatelskiego nieposłuszeństwa. Archidiecezja Montrealu przygotowała alternatywny podręcznik wychowania seksualnego, w którym obecne są te same tematy, co w programie oficjalnym, podejmuje się je jednak z punktu widzenia chrześcijańskiej antropologii. Zdaniem kościelnych ekspertów program wychowania w obecnym kształcie jest w istocie swoistą formą agresji seksualnej.
Litwa musi przyznawać pozwolenia na pobyt zagranicznym partnerom homoseksualnym swoich obywateli, nawet jeżeli związki jednopłciowe nie są uznawane przez prawo, orzekł Sąd Konstytucyjny tego kraju.
Na orzeczenie sądowe zareagował episkopat Litwy, który skrytykował decyzję, nazywając ją wprowadzaniem nowej kategorii prawnej, jaką jest jednopłciowa rodzina. Postulat, że rodzina jest neutralna płciowo, nie jest zgodny z nauczaniem Kościoła, piszą w oświadczeniu biskupi.
Konstytucja Litwy definiuje małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Według sondaży większość społeczeństwa nie zgadza się na uznanie za małżeństwa związków homoseksualnych. Mimo to, jak stwierdził sąd, odrzucanie pozwoleń na pobyt nie może być uzależnione jedynie od orientacji seksualnej. Taką praktykę uznał za dyskryminującą i naruszającą godność człowieka.
Nikt nie może już zanegować katastrofalnej sytuacji, w jakiej znajduje się Wenezuela. Widzimy to każdego dnia, mówi biskup Victor Manuel Ochoa, ordynariusz kolumbijskiego miasta Cacuta, które znajduje się na granicy z Wenezuelą. Codziennie przybywa tam od 45 do 60 tysięcy Kolumbijczyków w poszukiwaniu pożywienia i lekarstw. Codziennie przybywa tam od 45 do 60 tysięcy Wenezuelczyków w poszukiwaniu pożywienia i lekarstw.
Wenezuela dzięki wielkim złożom naftowym należy do jednych z najbogatszych krajów Ameryki Łacińskiej. Jej gospodarka została jednak zrujnowana przez neosocjalistyczne reformy Nicolasa Maduro. Miliony Wenezuelczyków zdecydowały się na migrację. Wielu przybywa właśnie do znajdującego się na granicy kolumbijskiego miasta Cucuta, mówi biskup Ochoa.
Jest to wielka ludzka tragedia. Wielu Wenezuelczyków przybywa tu, by otrzymać choć trochę ryżu, chleba, mąki czy kukurydzy, bo w domu nie mają już niczego. Inni borykają się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Potrzebują konkretnych lekarstw. Inni szukają u nas nawet zwykłych antybiotyków czy lekarstw na najpowszechniejsze choroby. Matki przyjeżdżają zaszczepić swoje dzieci. Powracają choroby, które w innych regionach świata zostały już zwalczone. Pojawił się na przykład trąd. Wielki jest też dramat rozdzielonych rodzin. Ojcowie i matki emigrują, aby znaleźć pracę i przesłać pieniądze do Wenezueli. Każdego dnia przybywa do Kolumbii 6 tysięcy migrantów z Wenezueli. Niektórzy idą dalej, do Chile, Peru czy Ekwadoru, inni zostają. Szacuje się, że w Kolumbii jest około 1,5 miliona Wenezuelczyków. Kryzys jest ogromny. Nikt nie może tego negować ani ukrywać.
Dzieci ciągle płacą wysoką cenę z powodu wojny w Syrii, szczególnie w jej północno-zachodniej części, gdzie eskalacja przemocy przybrała na sile. Według danych UNICEF-u w ostatnich dniach zginęło tam ponad 80 osób. Cierpienia dzieci są coraz większe z powodu przemocy, surowych warunków atmosferycznych, niskich temperatur oraz braku bezpiecznych miejsc. Szacuje się, że 10 tysięcy dzieci ucieka przed tą trudną sytuacją.
UNICEF stara się wspierać potrzebujących. W ostatnich dniach w rejony najbardziej dotknięte konfliktem wyjechało 13 dużych ciężarówek z artykułami pierwszej potrzeby.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.